wśród eksperymentów. Tradycyjnie znaczną część zimy 1846 roku Chopin przechorował. Gnębiły go też wraz z Georges zawirowania polityczne. Polacy znowu chwytali za broń, wybuchło powstanie krakowskie, aby momentalnie zamienić się w rzekę krwi rabacji galicyjskiej. Mimo tych problemów kompozytor dokończył pracę nad wyjątkowym dziełem w całym swoim œuvre. Zajmowało go ono już rok wcześniej. Fryderyk pisał do rodziny, że pracuje nad utworem, który jeszcze nie ma nazwy. Po raz kolejny łączył ze sobą gatunki, starając się, zresztą zgodnie z duchem muzyki romantycznej, o ich swoisty synkretyzm. W ten sposób powstało opus 61. Polones Fantasia Asdur. Tym razem kompozytor z założenia tworzył zagadkę. Odcinki swobodne i fantazyjne mieszają się ze ścisłymi, zachowującymi rytm poloneza, choć niekoniecznie jego kadencyjny gest, co stanowi dla wykonawcy nierealne wyzwanie. W jaki sposób uzyskać syntezę tych dwóch przeczących sobie narracji i to w taki sposób, by żadna nie była stratna? Czy, zważywszy na początkową część, ma być to fantazja w poszukiwaniu swego poloneza, jak frapująco opisał utwór Alan Walker, czy też może jednak to polonez na ścieżkach fantazji? Znamienne, że powstałą niedługo wcześniej barkarolę Fizdur Frederick Nix, znakomity XIX-wieczny biograf Chopina, umieścił wśród utworów nokturnowych. Trudno się dziś zgodzić z jego wątpliwościami wobec pozycji uważanej niekiedy za największe chopinowskie arcydzieło. Jednak sama nokturnowa geneza jest ciekawym tropem. Liryczny temat prowadzony jest w dwugłosie. I jak zauważył XIX-wieczny wirtuos Karl Tauzich, gdy po trzech taktach wstępu w czwartym wchodzi z lekka rozkołysany temat w basowym solo, to przecież temat ten w ciągu całego utworu jest pomyślany tylko jako akompaniament i dopiero na nim oparta jest dwugłosowa kantylena. W ten sposób trwa nieprzerwany, czuły dialog. Utwór czerpie więc z tych samych wzorców, co nokturny, ale daleko je przekracza. A tym bardziej przekracza stylizację na wenecką pieśń gondolierów. Barcarola tworzy samoistny, muzyczny kosmos, w którym każdy gest zdaje się być w równym stopniu wręcz scenką charakterystyczną, jak i melancholijną reminiscencją. Wszystkie pozamuzyczne sugestie, odczytywane z włoskiego tytułu, stają się zupełnie bez znaczenia wobec tej płynącej przez kolejne swe cząstki lirycznej narracji, roztapiającej się we mgle gasnących harmonii. Innym utworem, który sprawiał Chopinowi nawet więcej trudu niż eksperymentalne kompozycje fortepianowe, była nowa sonata, tym razem z wiolonczelą. Już kilkanaście lat Chopin nie pisał muzyki kameralnej. Tym razem zaś chciał znaleźć dla niej nowy i indywidualny język. Ten stawiał jednak opór, o czym świadczy też mnogość szkiców. Bardzo trafny, syntetyczny opis utworu dał Jean-Jacques Eigeldinger. Jej profil, chwilami surowy, a nawet wyniosły w częściach skrajnych, jest poszukiwaniem równowagi, nowej i różnorodnej, między dwoma partnerami. Poszukiwaniem, któremu przewodzi kontrapunkt i zwięzła praca motywiczna. Dodajmy, że zwięzłość ta rozwija się w pełne namiętności tematy, tworząc z sonaty g-moll jedyne w swoim rodzaju dzieło w literaturze wiolonczelowej. Utwór powstał naturalnie z niezastąpioną pomocą oddanego Franchomme'a, jednego z najwybitniejszych wiolonczelistów stulecia, który opatrzył też sonatę G-moll palcowaniem i smyczkowaniem. Praca z przyjacielem musiała też sprawiać Chopinowi szczególną przyjemność. Udał się w tym celu do Tours, dokąd, jak zanotowała Georges, pojechał zakatarzony, a wrócił zdrowy. Kolejne miesiące nie przynosiły już nowych utworów. Przyniosły natomiast nowe komplikacje.